chcę tylko przypomnieć, że zacząłem nową serię, miniserię kazań na temat, co to jest żyć w centrum Bożej woli. I powiedziałem pierwsze kazanie na ten temat i tylko dla przypomnienia chciałem powiedzieć, że mówiliśmy o tym, jak Boża wola jest opisana w Jego Słowie. I że mówiliśmy o tym, że jest Boża wola objawiona, że jest Boża wola nieobjawiona. Bardzo często ludzie chcą wiedzieć naprzód, jaka jest Boża wola nieobjawiona, ale jest z nazwy nieobjawiona i Bóg nie ma zamiaru jej objawiać nam. Tylko Bóg chce, żeby każdy z nas stosował to, co w Biblii jest napisane, co jest objawioną Jego wolą. Często jest tak, że ludzie wierzący, którzy chcą poznać Bożą wolę w różnych życiowych sytuacjach, czekają na jakiś znak, czekają na jakiś ruch ze strony Boga, czekają na to, że Bóg albo zamknie jakieś drzwi, albo otworzy jakieś drzwi, albo pośle jakiś znak nieba, z nieba, albo jeszcze coś. I nam się wydaje, że to jest bardzo duchowe, że to jest właściwe. Ale jeżeli czytamy Pismo Święte, jeżeli z otwartym umysłem chcemy zrozumieć, czego Bóg od nas chce, to gdzie w Biblii znajdujemy przykład tego, że Bóg tak z nami się porozumiewa? Że Bóg w taki sposób objawia nam swoją wolę? Jeżeli ktoś z was znajdzie taki werset, fragment, chętnie go poznam. I to nie jest tak, że Bóg nigdy nie dawał znaków. To nie jest tak, że Bóg nigdy nie pokazywał czegoś, że Bóg przysłowiowo nie zamykał drzwi, nie otwierał drzwi. To jest wszystko prawda. Bóg może robić, co chce. Nie jest tak, że my możemy Boga w jakiś sposób ograniczyć. Ale to, co widzimy w Biblii, to jest pewna Jego logika i pewne Jego oczekiwania co do tego, jak powinniśmy rozumieć Jego wolę i czym jest Jego wola w naszym życiu. Więc tematem dzisiejszego kazania jest, co Bóg chce widzieć w moim życiu. Innymi słowami, to jest Boża wola. Dla mnie. Jaki jest Boży plan dla mnie? Co Bóg chce widzieć w moim życiu? Mówiliśmy już o tym, że kiedyś, znaczy ja to słyszałem od brata Jana. I on powiedział nieraz takie słowa, że najlepsze miejsce dla osoby wierzącej to być w centrum Bożej woli. I to są piękne słowa. I ja od tamtego momentu, jak to usłyszałem, byłem oczywiście zainspirowany, zafascynowany, ale zadawałem sobie pytania. Ale co to jest? Gdzie to jest? Jak znaleźć to miejsce? Jak tam być? Brzmi bardzo fajnie. Teraz w praktyce. Jak mam tam być? Czy mogę być tam stale? Czy czasami tam trafiam, a później stamtąd wylatuję? Jak to jest? Co to oznacza przeżyć życie, które jest w centrum Bożej woli? Więc musimy dobrze rozumieć, co jest Bożą wolą. I dlatego chcę powiedzieć, że zrozumienie tej prawdy, zrozumienie Bożej logiki, zrozumienie tego, co Biblia mówi na ten temat, może się okazać najbardziej fundamentalną, przełomową prawdą w naszym życiu. Dlatego, że to zadecyduje o tym, jaka będzie jakość naszego życia, jaka będzie jakość decyzji, które podejmujemy. To jest bardzo ważne. Na co dzień podejmujemy milion różnych decyzji, dużych i małych. I właśnie zrozumienie, czego Bóg ode mnie chce w moim życiu, wpłynie na to, jaki ja jestem, jakie decyzje podejmuję, kim się stanę ostatecznie. I chcę zacząć od takiego przykładu. Dajmy na to, jest sytuacja, że jest dziecko, które ma do rozwiązania w szkole zadanie z matematyki. I to zadanie domowe odrabia w domu. Jest mama albo tata, którzy nadzorują cały proces. I teraz, powiedzcie mi, który rodzic jest dobrym rodzicem i który rodzic postępuje z miłości do swojego dziecka. Scenariusz A jest taki, że ojciec albo matka zna wynik, czyli jakie jest rozwiązanie. Więc podpowiada swemu dziecku, że wpisz tutaj to i to jest dobry wynik. Dobrze? Okej, zadanie rozwiązane. B, wariant B jest taki, że tata albo mama chce, żeby dziecko zrozumiało logikę rozwiązywania takiego zadania i samo doszło do rozwiązania. Czasami może się pomylić, wtedy rodzic zada pytanie, a dlaczego zrobiłeś tu tak, bo trzeba inaczej. Podpowie, pomoże, będzie nadzorować, ale nie powie, jaki jest wynik. Który rodzic postąpi z miłością do swojego dziecka? Drugi. Więc proszę mi powiedzieć, dlaczego Bóg ma nam dawać znaki i podpowiadać, jeżeli chodzi o nasze życiowe decyzje. I to jest bardzo ważne, dlatego że celem dobrego ojca, dobrej mamy jest to, żeby przygotować swoje dziecko do życia. Nie położyć mu wszystko na tacy, ale przygotować do samodzielnego życia w tym świecie. Do relacji z ludźmi, do bycia silnym, do miłowania, do przebaczenia, do budowania relacji, do założenia rodziny, do ciężkiej pracy i tych wielu, wielu, wielu rzeczy. To jest cel wychowania. I wiemy, czytamy w Biblii, że Bóg jest dobrym ojcem, który nas miłuje, który nas kocha. I to, co robi Bóg, On nas zmienia, On nas przygotowywuje. On cały czas pracuje nad naszym charakterem, nad naszą osobowością, nad naszym sercem. I Bóg tak prowadzi nas w naszym życiu, że czyni z nas ludzi, którzy są w stanie rozwiązać zadanie sami. Więc Bóg nie chce podpowiadać nam przed czasem, jakie decyzje podjąć. On chce uczynić z nas ludzi, którzy są w stanie podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie. I to jest Boża logika. To jest Jego plan. Dla Niego nie jest istotne, że mówił, że wybierzemy A, B albo C. Co jest istotne, to jest serce, które dokonuje tego wyboru. Motywy, z których ten wybór jest dokonywany. Człowiek, który wykonuje ten wybór. Patrzcie, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. I jeżeli chodzi o zrozumienie Bożej woli, jest bardzo dużo wersetów w Biblii, ale jeżeli macie zapamiętać jeden, zapamiętajcie ten. List do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Widzimy tutaj tą logikę, że to, gdzie prowadzi nas Bóg, to jest przemienienie naszego umysłu. Innymi słowy, Bóg nas zmienia. Po co? W jakim celu? Abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. Bóg mógł powiedzieć, słuchaj, to jest moja wola, tu jest znak, żebyś wyraźnie wiedział, że to jest moja wola. Zrób to. Ale jest inaczej napisane, że Bóg przemienia nas przez odnowienie umysłu, sposobu, w jaki myślimy, sposobu, w jaki postrzegamy rzeczywistość. Co jest dobre, co nie jest dobre, co jest miłe, co nie jest miłe. Co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba. I mając przemieniony umysł, podejmujemy decyzję, która Bogu się ostatecznie spodoba, która jest właściwa. To jest Jego wola. Tak Bóg działa. Więc na czym Bogu zależy najbardziej? Jemu zależy na naszej przemianie. Na to, żeby zmienić nas. Na to, żeby upodobnić nas Chrystusowi. I teraz powiem wam jedną rzecz. Bóg stworzył człowieka jako piękną istotę. Naprawdę jesteśmy stworzeni w niesamowity sposób. I jesteśmy stworzeni na wzór i na podobieństwo Boga. To jest niesamowity zaszczyt. My nie dostrzegamy tego, nie rozumiemy, że każdy człowiek, który jest tu na sali, jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ktoś może nam się nie podobać, możemy kogoś nie lubić, mimo że nie powinno tak być wśród chrześcijan, ale ten człowiek jest stworzony na wzór i na podobieństwo Boga. Zrozumienie tej prawdy zmienia nasze relacje z ludźmi, zmienia nasz stosunek do nich, zmienia nasze postrzeganie ich. ten człowiek, który może robić coś złego, może się mylić, może popełniać grzechy, jest Bożym dzieckiem. On jest Jego stworzeniem. On jest stworzony na Jego, na wzór i podobieństwo. Problem polega na tym, że grzech wszedł w świat i on zmienił serce człowieka, on zmienił umysł człowieka. Czyli piękną istotę, którą stworzył Bóg, grzech uczynił wewnątrz brzydką. Człowiek może wyglądać z zewnątrz ładnie, szczególnie na Instagramie, ze wszystkimi filtrami. Ale to nie oznacza, że jego serce jest piękne. I to, na czym zależy Bogu najbardziej, to jest na tym, żeby nasze serce znowu uczynić pięknym. Jezus Chrystus umarł za nas, żeby pogodzić nas z Bogiem. I od momentu nawrócenia zaczyna się proces naszej przemiany w obraz Jezusa Chrystusa. I Jezus Chrystus jest najbardziej piękną istotą, jaka istniała. I teraz to, co robi Bóg, On zmienia nasze serce, zmienia nasz umysł, zmienia nas, żeby z każdą podjętą decyzją my żeśmy się stawali coraz bardziej podobni do tej pięknej osoby, jaką jest Jezus Chrystus. W naszym umyśle, w naszych decyzjach, w naszym sercu, wewnątrz. Bogu najbardziej zależy na naszym upodobnieniu się Jezusowi Chrystusowi. I to jest Jego wola, żebyśmy byli podobni do Jezusa Chrystusa. Cokolwiek to oznacza, jakiekolwiek trudności będą w naszym życiu, cokolwiek Bóg chce postawić, postawi. Ale cel jest jeden, żebyśmy my byli podobni do Jezusa Chrystusa. Dalej. Co jest bardzo ważne też. Nie wiem, czy ktokolwiek czytał książki takiego autora C.S. Lewis. To są bardzo, bardzo znane, bardzo popularne i bardzo cenne. Bardzo cenne, więc jeżeli ktoś nie czytał, polecam. Jest dużo różnych. I C.S. Lewis w jednej ze swoich książek powiedział takie słowa. Nie jesteś ciałem, które ma duszę, jesteś duszą, która posiada ciało. Gra słów, czy nie? To nie jest tylko gra słów. Można powiedzieć, że ktoś jest ciałem i posiada duszę, albo można o sobie powiedzieć, że jestem duszą, która ma ciało. Niby jest to samo, ale różnica jest ogromna. I to jest dwie różne drogi w życiu. Jeżeli człowiek mówi, myśli o sobie, że jestem ciałem, czyli ja to jestem ciało i mam duszę, to jako priorytet zawsze będę robił to, co jest potrzebne mojemu ciału. Jeżeli myślę o sobie, że jestem duszą, jeżeli myślę o sobie jako w kontekście, że jestem istotą wieczną, stworzoną przez Boga dla wiecznego życia, a tu na tej ziemi jestem tylko jakiś mały kawałek tego istnienia, czyli jestem wieczną duszą, która ma ciało, to o co dbamy najbardziej? Dbamy o to, co jest dobre dla naszej duszy. Ale też dbamy i o nasze ciało. To nie jest tak, że kompletnie nie dbamy o ciało, tylko co jest priorytetem? Co jest na pierwszym miejscu? Zawsze jest ważne. Co jest na pierwszym miejscu? O co dbamy najbardziej? Gdzie jest energia? Gdzie są nasze pieniądze? Gdzie są nasze decyzje? Gdzie jest nasz czas? Gdzie jest nasze poświęcenie? Gdzie jest nasza pasja? I chcę, żebyśmy otworzyli fragment z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, wersety 20... Mam dziwnie napisane. Z Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety od 24... Tak, przeczytam od wersetu 24. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, Powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. To jest dokładnie ta logika, że Jezus Chrystus pokazuje tutaj, że jest pewien sposób myślenia, że z jednej strony ktoś mówi o sobie, że jest ciałem i ma duszę. I on mówi, że to jest sposób myślenia pogan, ludzi, którzy nie znają Boga, czyli ludzie, którzy cały czas myślą, co będzie jutro, co będę jeść, gdzie będę mieszkał, gdzie będę pracował. Milion różnych pytań i te wszystkie pytania, cała energia naszego życia idzie w kierunku troszczenia się o nasze ciało, o nasz ziemski byt. Czy Jezus Chrystus w tej sytuacji powiedział, że to jest kompletnie nieistotne, nieważne, że to, jakie wasze ciało jest, co z nim się dzieje, co jecie, co pijecie, to jest nieistotne? Nie. Jezus Chrystus powiedział, że wasz Ojciec, który was stworzył z ciałem, wie, że to wszystko jest potrzebne, ale On o to się zatroszczył. On ma pod kontrolą wszystko, cały wszechświat. I na pewno, jeżeli troszczy się o ptaki, jeżeli troszczy się o inne, mniejsze rzeczy, to tym bardziej o szczyt swojego stworzenia, o człowieka. I Jezus Chrystus od razu mówi, gdzie jest problem. Problem nie jest po stronie Boga, że On się nie troszczy. Problem polega po stronie ludzi, że oni nie wierzą, że On się zatroszczy. To jest problem wiary. A czym jest problem wiary? Problem wiary jest problemem braku zrozumienia Boga. Problem wiary polega na tym, że ludzie nie wiedzą, jaki jest Bóg, kim On jest, kim jesteśmy dla Niego, kim On jest dla nas. Dlatego, że im głębsze jest nasze poznanie Boga, Jego charakteru, Jego miłości, Jego łaski, Jego atrybutów, tym większa jest nasza wiara. Wiara się staje realna. To jest wtedy człowiek może żyć wiarą, może podejmować decyzje oparte na wierze. I w tym fragmencie Jezus Chrystus mówi, co jest najważniejsze, czym się kierować w życiu, co jest Bożą wolą, czego Bóg oczekuje od nas. Nie martwienie się o te rzeczy doczesne, dlatego że Bóg to wszystko da. Ale On mówi tak, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Więc co jest Bożą wolą dla mnie na co dzień? Czym mam się kierować? Gdzie powinny być moje myśli? Dokładnie tutaj. Czy szukam Królestwa Bożego? Czy szukam Bożej sprawiedliwości? To jest Jego wola dla mnie. To jest Jego plan dla mojego życia. W każdej pojedynczej decyzji. Czy szukam Bożego Królestwa? Czy szukam Bożej sprawiedliwości we wszystkim? Każda decyzja. Więc znowu Jezus Chrystus tutaj mówi o to, że ludzie się trwożą o rzeczy doczesne, tak? Że się martwią, przejmują, co będzie dalej. I trwoga i zamartwianie się to nie jest tylko zły nawyk. To jest problem duchowy, to jest problem wiary, czyli braku wiary. I Bogu zależy najbardziej na tym, żebyśmy żyli wiarą. Wiele jest fragmentów Biblii, gdzie Bóg mówi o tym, nam o tym, żeby człowiek żył wiarą. Sprawiedliwy, jak będzie żył?
Z wiary.
Co to oznacza, że sprawiedliwy człowiek będzie żył z wiary? To oznacza, że ufa Bogu, a nie musi mieć od Niego znak w stosunku co do każdej decyzji, którą chce podjąć. Taki człowiek myśli, zadaje sobie pytanie, co jest dobre w oczach Boga? Co się Bogu spodoba? Co jest tym wyrazem szukania Jego Królestwa? Co to oznacza żyć i podejmować decyzje dla Bożej chwały? Po to, żeby uwielbić Jezusa Chrystusa. Po to, żeby Jego imię było uwielbione. I nawet jeżeli to są bardzo trudne życiowe decyzje, to Bóg chce, żebyśmy podejmowali takie decyzje z wiarą. Za to, że On uczyni tak, że takie decyzje będą miały dobre konsekwencje. Bóg chce, żebyśmy byli ponad wszystko, żebyśmy ponad wszystko szukali Jego. Byśmy ponad wszystko dążyli do świętości, byśmy walczyli z grzechem aż do krwi. I byśmy żyli dla Jego chwały, byśmy naprawdę byli solą ziemi. To jest to. Jezus Chrystus mówił o tym, że wierzący ludzie to jest ta garstka osób, którą On nazywa solą ziemi, światłością świata. I musi w tym być ogromna różnica, w tym jak postępują ludzie wierzący. I to jest ich charakter, to są ich decyzje. To jest to, o czym oni myślą. To jest to, gdzie jest ich pasja, gdzie są ich ambicje. To wszystko powinno być dla chwały Bożej. I Jezus Chrystus prowadzi nas przez całe życie, upodabniając nas samemu sobie, pomagając nam podejmować właściwe decyzje, tak, że jesteśmy takimi ludźmi, którzy są w stanie wybrać to, co jest dobre. Dalej. Jeszcze zadam pytanie. Kto teraz chce, żebym na 100% bardzo precyzyjnie powiedział, jaka jest Boża wola dla niego? Ktoś zainteresowany? Ręka do góry. Cztery osoby. 5, 6. No nie wiem, 6 rąk, reszta nie. Dobrze. Zapisujcie. Nie? Zapisujcie. Ci, co chcą. Taka jest bowiem wola Boża. Uświęcenie wasze. Pierwszy list do Tesaloniczan. 4:3-6. Żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie w namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczyliśmy. Więc, jaka jest Boża wola dla waszego życia? Uświęcenie. A co to jest uświęcenie? To jest upodobnienie się Chrystusowi. Bóg mówi, że Jego wolą w naszym życiu jest to, żebyśmy się stali podobni do Jezusa Chrystusa we wszystkim. I dalej praktycznie mówi, jak? Żebyśmy się powstrzymywali od wszeteczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Generalnie znowu on tutaj pokazuje, że są te dwa byty, duchowy i cielesny. I każdy z nich wymaga czegoś swojego. Więc upodobnienie się Chrystusowi jest zwycięstwem duszy nad ciałem. To jest to, kiedy my myślimy o sobie, że jesteśmy duszą, która ma ciało, a nie ciałem, które ma duszę. Więc co to oznacza uświęcenie nasze w naszych praktycznych decyzjach? Co to oznacza? Co to oznacza, jeżeli chodzi o wybór pracy? Co to oznacza, jeżeli chodzi o wybór męża, żony? Co to oznacza, jeżeli chodzi o wybór przyjaciół? Co to oznacza, jeżeli chodzi o takie codzienne decyzje typu pójść do kina na film czy nie? Zrobić to albo nie? Poświęcić czas temu albo nie poświęcić? Co to oznacza? To oznacza to, że powinniśmy się kierować tym, że to, co robimy, robimy zgodnie z tym, co Bóg napisał w swoim słowie. Czyli to nie jest, dla Boga nie jest istotne, mi się wydaje, że nie jest istotne, czy na przykład pewien brat poślubi Kasię albo Magdę albo Anię. O ile to jest człowiek, który jest szczerze nawrócony i oni się ze sobą dogadują. Ale co Boga obchodzi najbardziej w tej całej sytuacji? To, że kiedy ten brat weźmie za żonę którąś z tych trzech niewiast, że on będzie postępował tak jak mąż, który jest opisany w Biblii, że on postępuje w stosunku do swojej żony tak, jak Bóg oczekuje. To jest jego wolą. Nie to, kto jest żoną. Tylko jak już człowiek podjął decyzję, to musi postępować tak, jak Bóg objawił w swoim słowie. Że tak, mieliśmy to na braterskim, Efezjan 5, rozdział 28 werset, jak mężowie powinni kochać swoje żony, tak jak swoje ciała, tak? Jak siebie samego. I to jest Bożą wolą. Czyli od momentu, jak człowiek podejmuje decyzję, że to jest moja żona, to Bożą wolą jest tak, żeby człowiek tak kochał swoją żonę, jak swoje ciało i żeby mógł oddać życie za nią i uświęcał ją, tak jak Jezus Chrystus uświęca Kościół. To są praktyczne rzeczy, to są praktyczne decyzje, to są codzienne wybory. Więc cokolwiek to oznacza dla mężczyzny, żeby miłować swoją żonę tak jak siebie samego, poświęcenie wiele, wiele, wiele praktycznych rzeczy, to jest Bożą wolą, to jest uświęcenie. Jeżeli chodzi o wybór pracy, to jest to samo. Jeżeli ta praca zrobi tak, że mam zerwane relacje z Kościołem, z wierzącymi, jeżeli cały czas idę na jakiś kompromis, czy to jest Boża wola, czy nie? Nie jest. Ale czy potrzebujemy jakikolwiek znak od Boga, żeby to podjąć taką decyzję? Nie. Dlaczego? Rzymian 12:2. Przemienienie naszego umysłu, żeby poznać, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe, tak? Czyli Bóg uczy nas myśleć, co jest dobre w Jego oczach i to myślenie przykładamy do każdej życiowej sytuacji, kiedy dokonujemy tego wyboru. Że Bóg pokazuje, to jest miłe w moich oczach, to jest dobre, to jest doskonałe. Więc spotykamy się z pewną sytuacją i podejmujemy decyzję w oparciu o to. Więc i to jest do wszystkiego. Praca, pójść do kina albo nie pójść, milion różnych rzeczy. Możecie mi podać wiele przykładów i odpowiedź zawsze jest ta sama. Dalej. Pierwszy list do Tesaloniczan. 5 rozdział, 16 do 18. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. I taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Bóg bardzo precyzyjnie opisał, co jest Jego wolą dla nas, dla mojego życia. Żeby od kogo zależą okoliczności? Od Boga. Czy ja mam jakikolwiek wpływ na okoliczności, które Bóg mi pośle?
Nie.
Nie. A na co ja mam wpływ?
Jak zareaguję?
Na moją reakcję na te okoliczności. Więc jest napisane, jakiekolwiek okoliczności Bóg posyła w moim życiu, jaka powinna być moja reakcja? Zawsze się radujcie. Co sprawi, że możemy się radować w bardzo trudnych okolicznościach? Co sprawi? Moc Boża, tak, ale zrozumienie jednego faktu. Po pierwsze, że Bóg mnie kocha. Po drugie, że Bóg chce upodobnić mnie Chrystusowi. Że Bóg zmienia mnie na obraz najpiękniejszej istoty, którakolwiek była istniała i istnieje. I Bóg jest dobrym ojcem. I wszystko, co Bóg robi, współdziała w moim życiu ku dobremu. Świadomość tych Bożych obietnic, zrozumienie Boga, kim On jest, w swoim charakterze, w swojej istocie, to jest jedyna szansa nam się radować w trudnych okolicznościach. Jeżeli ufamy Bogu na tyle, że Bóg, będąc dobrym ojcem, uczy nas i pomaga nam i zmienia nas, żebyśmy byli piękniejsi, lepsi, żeby nasze serce się zmieniało, wtedy inaczej odbieramy trudne sytuacje w naszym życiu. bez przystanku się módlcie. Znowu to pokazuje, że człowiek wierzący jest zawsze, w każdej sytuacji, we wszystkim zależny od Boga. Innymi słowy, modlitwa jest dowodem na to, że jesteśmy zależni od Boga. Człowiek, który się nie modli, pokazuje, że on może funkcjonować bez Boga sam. Człowiek, który modli się stale, wie i jest tego świadom, że bez Boga nie może zrobić niczego. Za wszystko dziękujcie. I znowu, praktycznie patrząc, jeżeli Bóg jest dobrym ojcem, jeżeli Bóg mnie kocha, a tak jest, dlatego że za mnie umarł Jezus Chrystus, to jest największy dowód Bożej miłości do mnie. Jeżeli tak jest, a tak jest, to cokolwiek spotyka mnie w moim życiu, ja wiem, że to jest dobre. Ja wiem, że to uczyni dobry owoc w moim życiu. I powinniśmy Bogu za to dziękować. Nie tylko wtedy, kiedy mamy podwyżkę, ale też wtedy, kiedy tracimy pracę. Dlatego, że Bóg w swoim planie doprowadzi to do czegoś dobrego. Więc my jako ludzie wierzący powinniśmy się uczyć dziękować Bogu też w trudnych chwilach, kiedy w życiu jest coś trudnego. To zmienia nasze serce, zmienia nasze nastawienie, zmienia nas. Jeszcze ważną rzeczą tutaj to są nasze motywy. To są nasze motywy. Jeżeli chodzi o zrozumienie Bożej woli i naszych wyborów, są nasze motywy. Możemy otworzyć list Jakuba, 4:3. Tam są zapisane takie słowa. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. To jest bardzo ważne. Prosicie, innymi słowy, człowiek ma jakąś potrzebę i prosi Boga. Boże, jeżeli to jest Twoja wola, proszę, pomóż, daj mi to, zrób coś, otwórz jakieś drzwi, nie wiem, cokolwiek. I jeżeli to jest zgodne z Jego wolą, jeżeli to jest miłe, doskonałe, dobre w oczach Boga, to Bóg to da. Dlaczego Bóg nie daje? Dlaczego Bóg nie daje nam czegoś? To jest napisane. Prosicie, a nie otrzymujecie. Dlaczego? Dlatego, że wasze motywy są złe. I znowu wracamy do listu do Rzymian, 12:2. Że ważne jest przemienienie naszego umysłu, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Żebyśmy mogli odróżnić, co jest wolą Bożą. I jeżeli odróżniamy, widzimy, co jest wolą Bożą, to o co się modlimy? Modlimy się o to, co jest dobre w oczach Boga, co jest miłe, co jest doskonałe. Nasze motywy się zmieniają. Kiedy się zmienia nasz umysł, zmienia się nasze serce, zmieniają się nasze pragnienia, zmieniają się nasze motywy. Można chcieć dobrej rzeczy ze złych motywów. I Bóg wtedy nie da. Ale jeżeli człowiek ma dobre motywy i ma dobre pragnienia, to mamy gwarancję, że Bóg to da. W swoim czasie. On ma swój plan. Dalej. Kolosan, list do Kolosan, 1:9-10. Czy w ogóle zadawaliście sobie pytanie szczerze, dlaczego chcecie poznać Bożą wolę? Dlaczego? Do czego jest to potrzebne?
Żeby nie popełniać błędów. Żeby się Bogu podobać.
Bo Chrystus taki przykład. Jego chlebanie jest
wypełnianie woli. Żeby nie dać się zwieść przez ciało.
Dobrze, więc często jest tak, że człowiek faktycznie się boi popełnić jakiś błąd. On się boi popełnić jakiś błąd. I to też może być dobrą motywacją, ale jednocześnie złą. Strach nie jest dobrą rzeczą. Bojaźń Boża jest, strach nie jest. W Biblii jest napisane, że jest coś, co przezwycięża strach. Co to jest? Miłość. Więc nawet strach przed błędem nie jest dobrą motywacją. Miłość jest dobrą motywacją. List do Kolosan, 1 rozdział, 9-10 wersety, mówi nam tak. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym rozeznaniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Niesamowity fragment, który opisuje kilka rzeczy. Po pierwsze, czy to jest możliwe, żeby człowiek doszedł do pełnego poznania woli Boga? Tak czy nie? Nie jest. Ale co czytamy tutaj? Abyście doszli do pełnego poznania Jego woli. I jest to możliwe. Bóg nigdy nie oczekuje od nas czegoś, co jest niewykonalne. Więc Bożą wolą jest to, żebyśmy poznali Jego wolę. Pełnię Jego woli. Ale w jakim celu? Jaki jest cel? Po co Bóg chce, żebyśmy poznali Jego wolę? Jest napisane. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. To jest cel, dlaczego Bóg chce, żebyśmy poznali Jego wolę. Żeby nasze owoce w życiu, żeby nasze uczynki były na Jego chwałę. Więc jeżeli poznanie Bożej woli, motywacją poznania Bożej woli jest to, żeby mi się nie stała krzywda przy podjęciu jakiejś decyzji, to nie jest dobra motywacja. Chociaż nie zawsze. To nie jest tak, że powinniśmy robić coś, co nam jakąś krzywdę robi. Ale co jest najważniejsze? Żeby każda moja decyzja, wszystko co ja robię w swoim życiu, było dla Bożej chwały. Żeby moje życie w całości uwielbiło Boga. I jest napisane, że robiąc takie, podejmując takie decyzje, żyjąc tak, wydając takie owoce, w każdym dobrym uczynku, żeby człowiek wzrastał w poznaniu Boga. Więc jest to możliwe, żeby człowiek doszedł do pełnego poznania Boga. I tutaj jest kilka też właśnie ciekawych rzeczy, które chciałem podkreślić. Abyście doszli do pełnego poznania woli Jego, w jaki sposób? We wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Jaki werset to przypomina? Rzymian 12:2. Czyli poznanie Bożej woli nie jest na podstawie objawionych, wysłanych przez Boga znaków. To jest cały czas przemienienie naszego umysłu. Jest napisane. Poznanie woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. I tutaj jest tak. Kilka słów. Mądrość to jest sofia. I zrozumienie to jest synezis. I to są dwie z trzech głównych cnot intelektualnych. Trzecia, która też jest użyta w Biblii, ale nie w tym fragmencie, to jest fronezis. I to jest rozwaga, roztropność. Więc to są cechy ludzi, którzy boją się Boga. Szczególnie widzimy, to jest cecha Bożego lidera. Na przykład Mojżesz miał to, Dawid miał to, Nehemiasz miał to. Właśnie ta mądrość, duchowe zrozumienie i roztropność, o której nie ma mowy tutaj, ale jest w Biblii, to są te takie trzy intelektualne cnoty. One są cechami ludzi, którzy się boją Pana i w tej bojaźni Bóg im pokazuje, co jest dobre, co jest właściwe, co jest doskonałe. Innymi słowy, to jest bojaźń Boża, która kieruje człowiekiem tak, że człowiek chce podjąć decyzję w stosunku do tego, co jest dobre dla Boga. co jest doskonałe w oczach Boga. I dużo jest fragmentów, które to opisują. Na przykład w przypowieściach pierwszy rozdział, 7 werset, drugi rozdział, drugi werset, w księdze Joba 12 rozdział, 13 werset, 28 rozdział, 20 werset. I to jest zawsze w kontekście ludzi, którzy się boją Boga. Więc taki sposób myślenia jest tam, gdzie jest bojaźń Boża. Jeżeli człowiek się boi Boga, jeżeli człowiek chce postąpić zgodnie z Jego wolą, Bóg objawia mądrość, daje swoją mądrość. Dalej, bardzo ważny fragment. List do Kolosan, drugi rozdział, drugi, trzeci wersety. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej. Czym jest Boża tajemnica? O jaką tajemnicę tutaj chodzi? To jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. To samo. Jaki jest Boży cel? Jaka jest Jego wola dla nas? Nasza przemiana na obraz Jezusa Chrystusa. I jest właśnie napisane, żeby oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej. To jest Chrystusa, w którym są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. Zrozumienie Bożej woli to jest zrozumienie Jezusa Chrystusa. Zrozumienie Bożej woli to jest postępowanie tak, jak postępował Jezus Chrystus. I to jest właśnie niesamowite. Do Filipian. W liście do Filipian, w pierwszym rozdziale, są takie wersety, które mówią o tym, żeby ludzie wzrastali w miłości. Tam jest użyte słowo agape. I jest mowa o poznaniu i doznaniu. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment. Więc jeżeli chodzi o poznanie i doznanie, dokładnie chodzi o to, że umysł człowieka się zmienia, ale też zmienia się jego duchowy gust. Innymi słowy, poczucie estetyki. To, co jest piękne w oczach Chrystusa, staje się piękne w naszych oczach. Co Jezus Chrystus nazywa pięknym, ładnym, doskonałym, to się staje piękne, ładne, doskonałe dla nas. Im bardziej naśladujemy Chrystusa we wszystkim, tym bardziej jesteśmy do Niego podobni i wypełniamy Jego wolę. I w Biblii jest zapisany niesamowity przykład właśnie tego, co to jest mieć umysł i serce, które jest przemienione. Pamiętacie sytuację, kiedy faryzeusze przyłapali kobietę na cudzołóstwie i przeprowadzili ją do Jezusa Chrystusa. I powiedzieli mu takie słowo: posłuchaj, to jest konkretny grzech. I co powiedział Mojżesz w swoim zakonie? Mojżesz w swoim zakonie powiedział, że taką kobietę trzeba zabić. Pobić kamieniami. Ukamienować. Ale co zrobił Jezus Chrystus? Właśnie poznanie i doznanie, tak jak kiedyś to tłumaczyłem, to jest zdolność widzieć coś, czego nie widzi przeciętny człowiek. To jest to myślenie chrystusowe, umysł chrystusowy, serce chrystusowe. Jezus Chrystus widział człowieka, który popełnił grzech. On wie, że karą za grzech jest śmierć. Ale to, o czym myślał i zawsze myśli Jezus Chrystus, to jest miłość. Miłość pokrywa wszystkie grzechy. Więc Jezus Chrystus w tej sytuacji myślał o jednym. Czy jest szansa uratować duszę człowieka? I to jest Boża wola dla nas. Właśnie to, o czym jest napisane w liście do Kolosan. A oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnic Bożej. To jest Chrystusa. Bez miłości człowiek nie może poznać Chrystusa. Uczynki, które są suche, takie jak były u faryzeuszy, suche wypełnianie zakonu, nie rozumiejąc tego, że wypełnieniem zakonu jest Chrystus i Jego miłość, i Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Taki człowiek nigdy nie dojdzie do poznania Bożej woli nigdy nie będzie mógł podobać się Bogu, nigdy nie będzie miał życia, do którego przyznaje się Bóg. Do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. I to jest miłość. Znowu, to jest bardzo proste. Jeżeli mamy w swoim życiu trudną albo prostą decyzję do podjęcia, jeżeli się kierujemy w tym przykazaniami Bożymi, po pierwsze, miłość do Boga, a po drugie, miłość do człowieka, jeżeli te dwa warunki są spełnione, możemy podjąć dowolną decyzję. Mamy absolutną wolność do podejmowania każdej decyzji, jeżeli ona jest kierowana miłością do Boga i miłością do człowieka. To jest Boża wola. Cokolwiek uczynimy z miłości do Boga i z miłości do człowieka, szczerej, jest Bożą wolą. Mamy w tym wolność. To jest niesamowite. Więc czy musimy czekać na Boże znaki? Czy musimy szukać tego, jeżeli wszystko jest objawione? I to jest Jego wola. Właśnie o tym czytamy. Dalej, Efezjan, 5 rozdział, 17 werset. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. I znowu widzimy, to jest, w jaki sposób możemy rozumieć. Rzymian 12:2. Przemienienie naszego umysłu. Upodobnienie się Chrystusowi. Im bardziej się kierujemy miłością do Boga, miłością do ludzi, im bardziej służymy Bogu i ludziom w naszym życiu, jeżeli wszystkie nasze decyzje są oparte o to, to wtedy rozumiemy, jaka jest wola Pańska. Zaczynamy widzieć. Tak samo jak Jezus Chrystus w tamtej sytuacji z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. On widział, jaka jest wola Pańska. On widział, że w tej sytuacji wolą Boga jest uratować duszę tej osoby. Dlaczego? Dlatego, że on się kierował miłością do Boga i do człowieka. I teraz, właśnie w Efezjan, 5 rozdział, 17 werset jest napisane, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska, jak możemy ją zrozumieć, czego ona dotyczy. Czytamy dalej, werset 18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zaś samego siebie. To jest wola Boża, że człowiek przemienia się w swoim umyśle na to, żeby rozumieć charakter Jezusa Chrystusa, żeby się kierować miłością do Boga i człowieka. I w tym wszystkim podejmuje praktyczne decyzje w swoim codziennym życiu. Więc nie jest napisane z imienia w Biblii, którą żonę jakiś brat powinien mieć i tak dalej, w drugą stronę, którą pracę, gdzie mieszkać, jaki dom, co robi, gdzie iść, gdzie nie iść, co robi. Ale jest napisane, co to oznacza być dobrym mężem, co to oznacza być dobrą żoną. I to jest Boża wola. Nasze postępowanie w tych sytuacjach, w których my w życiu jesteśmy. I na koniec chciałem zrobić takie krótkie podsumowanie, praktyczne wnioski tego, jak możemy na co dzień w naszych różnych, trudnych sytuacjach podejmować właściwe decyzje i rozumieć, czy jest to Boża wola i jaka ona jest. Musimy zrozumieć jedno, że same wybory w ostateczności nie są w centrum Bożego zainteresowania. To nie jest tak, że Boga nie obchodzi wybór, jaki my dokonamy. Jest to ważne. Ale o wiele bardziej ważne jest to, kto dokonuje tego wyboru. Jakie serce dokonuje tego wyboru. Jaka motywacja dokonuje tego wyboru. To jest w centrum Bożego zainteresowania. Dlaczego my dokonujemy tego wyboru? Dla czyjej chwały? Co nami kieruje? Jaka jest motywacja? Po co to robimy? I w każdym wyborze Bóg chce, żebyśmy wybrali to, co by wybrał Jezus Chrystus. Druga rzecz, Bóg układa wszystkie okoliczności w naszym życiu. To już też powiedziałem, ale to jest podsumowanie. I On to robi według swojej suwerennej woli. My nie możemy mieć wpływ na te okoliczności, ale mamy wpływ na swoją reakcję w tych okolicznościach. I dlatego ważne jest to, żeby w tym wszystkim, w tych okolicznościach zawsze postępować z miłości do Boga i z miłości do ludzi. Jeżeli tak robimy, postępujemy dobrze i wypełniamy Bożą wolę. Bożą wolą jest przemienienie naszego umysłu. To jest zdolność myślenia zgodna z tym, jak postępował Jezus Chrystus. I jeszcze bardzo ważna rzecz, to jest to, co wiele razy powtarzałem. Zawsze, jakakolwiek jest decyzja, sprawdzajmy swoje motywy. Czy ja to robię dlatego, że miłuję Pana ponad wszystko? Czy ja to robię ze szczerej miłości dla swojego bliźniego? Jeżeli odpowiedź na oba pytania jest szczere tak przed Bogiem, jest to na 100% Boża wola. Cokolwiek byśmy nie wybrali. I chcę, bracia i siostry, żebyśmy naprawdę zrozumieli, że nasze życie może być zupełnie innym, jeżeli w taki sposób rozumiemy Bożą wolę. To nie jest tak bardzo ważne, co będziemy jeść, co będziemy pić, gdzie będziemy pracować, gdzie będziemy żyć, czy w Warszawie, czy nie w Warszawie, ale ważne jest to, czy robiąc to wszystko, upodabniamy się Jezusowi Chrystusowi. Czy mając pracę, wykonując tą pracę, robimy wszystko z miłości do Boga i do ludzi, upodabniając się Chrystusowi. Jeżeli zakładamy rodzinę, czy postępujemy tak, jak Bóg chce, żeby postąpił bogobojny mąż, bogobojna żona, żyjąc dla chwały Bożej. Jeżeli wybieramy swoich przyjaciół, kto jest w naszym otoczeniu, kto na nas wpływa, w jaki sposób i w jaki sposób my wpływamy na nich. Jeżeli gdziekolwiek idziemy, musimy zadawać sobie pytanie, czy ja mogę okazać wpływ na tych ludzi chrześcijański? Czy oni mogą lepiej poznać Chrystusa przez to, że ja jestem teraz tam wśród nich? Czyli zawsze w każdej decyzji możemy zadawać te dwa pytania. Czy to jest z mojej miłości do Boga i czy to jest z mojej miłości do bliźniego? Jeżeli odpowiedź jest zawsze szczere tak, jest to Boża wola dla każdego z nas. Amen.